Dzisiaj gościmy w Nowej Soli. Tu siedzibę ma Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Pomóż, nie będę sam. Pani Mariola Janiszewska, terapeutka warsztatów terapii zajęciowej, kierownik, a jednocześnie członek właśnie stowarzyszenia. Mówi Pani, że o historii to trudno Pani mówić stowarzyszenia.
To jest tak, o historii stowarzyszenia wiem, bo ona jest taka rok wcześniej, zanim powstał warsztat terapii zajęciowej. Stowarzyszenie powstało bodajże w czerwcu 2005 roku, a warsztat rok później, 28 grudnia 2006 roku. I od tego 28 grudnia jestem zatrudniona w warsztacie terapii zajęciowej. Początkowo pracowałam jako terapeuta w pracowni multimedialno-biurowej, a od 2009 roku tutaj jestem kierownikiem warsztatu.
Czyli można powiedzieć, że gdyby nie stowarzyszenie, to WTZ-u by nie było?
Oczywiście, no to jest oczywiste, dlatego że stowarzyszenie podjęło taką inicjatywę ze względu na potrzebę, jaka się pojawiła tutaj, bo w Nowej Soli jest od dawien dawna, od wielu lat specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i młodzież, która była absolwentami tego ośrodka, pozostawała w domu. Oni żyli w izolacji i nie było co z tymi ludźmi zrobić. Oni po wiele, wiele lat siedzieli w domu, bez żadnych kontaktów ze światem, albo w każdym razie te kontakty były zminimalizowane. No i wyrosła taka potrzeba, żeby jakoś zagospodarować im czas, żeby oni mieli tą rehabilitację i społeczną, i zawodową też. I o ile wiem, pani Ela Płomińska, pani Ela Wojtasik, pani Jola Rybicka, pani Basia Sienkiewicz i pani Lucja Babiarz podjęły taką inicjatywę. Wymieniłam tutaj panie inicjatorki tego, podjęły taką inicjatywę, żeby utworzyć to stowarzyszenie. Wiem też, że żeby pozyskać pierwsze pieniądze na taki udział własny w działalności, to panie zorganizowały mecz, w którym wystąpili znani piłkarze polscy, jeszcze chyba z czasów PRL-u, wiem, że chyba Młynarczyk, były nasz bramkarz, tu występował i dzięki temu meczowi zebrały jakąś tam kwotę, dokładnie nie potrafię tego określić. No i stowarzyszenie ruszyło i miało jakieś pieniądze, żeby w ogóle zacząć działać, żeby mieć właśnie ten wkład własny. To tyle wiem. No i dzięki temu bardzo szybko się panie uwinęły. Pomógł też powiat. Wiadomo, że to musi być przy udziale powiatu. Pomógł PFRON i właśnie 28 grudnia warsztat ruszył. I powiat przeznaczył ten budynek, w którym aktualnie jesteśmy, pod warsztat i wiem z opowiadań i widziałam na zdjęciu, że ten budynek był w takim strasznym stanie, że tu na nim drzewa rosły na dachu. No ale oczywiście też pieniądze na to się znalazły z PFRON-u na remont i w tempie ekspresowym tego remontu dokonano. I myśmy tutaj już przyszli na gotowe. Już cały warsztat był zrobiony, już pracownie były wyposażone, także już w zasadzie pierwszego dnia mogliśmy pracować. Uczestnicy wszyscy, już witaliśmy tutaj uczestników, wybierali sobie pracownie. No i tak działamy. Doposażamy się. O stowarzyszeniu mogę jeszcze powiedzieć, że oprócz warsztatu terapii zajęciowej, stowarzyszenie też pisze bardzo wiele projektów. No, wiele przechodzi, czasem nie przechodzą jakieś. Piszemy przede wszystkim projekty na aktywizację zawodową. Piszemy też zawsze dwa projekty cykliczne. Najpierw pisaliśmy cyklicznie na taką imprezę, która się nazywa Niezapominajka. Następnie już 7 razy organizowaliśmy Festiwal Sztuki Ludowej i Jadła Regionalnego Cepeliada wraz z Fundacją Cepeliada i też chyba 7 razy już organizowaliśmy bieg na przekór. To też takie, to wszystko, te dwie imprezy to są imprezy cykliczne. I jesteśmy ponadto bardzo nastawieni na to, na aktywizację zawodową, więc wiele projektów typu pracuję w manufakturze, jestem w pracy i tym podobne, bo to tytuły jakby nie mają znaczenia, ale te wszystkie projekty były nastawione na organizację i przeprowadzanie warsztatów zawodowych, zwiedzanie też zakładów aktywności zawodowej. I dzięki temu byliśmy w Stargardzie Szczecińskim, w ZAZ-ie, w Szczecinie, gdzie powstał piękny ZAZ. No i też tutaj pracowali nasi podopieczni i w lasach, i w gospodarstwach rolnych, i w gospodarstwie ogrodniczym, i na fermie kurzej, i pracowali w Bejurze, i pracowali w Impelu w ramach projektu, i dzięki realizacji tych projektów też kilka osób zostało zatrudnionych. Między innymi w Bejurze i w Impelu właśnie, który obsługuje nasz nowosolski szpital.
Warsztaty terapii zajęciowej to jednak chyba taki podstawowy element działalności stowarzyszenia.
Jak dotąd
oczywiście, tak? No to powiedzmy o tym WTZ-cie, jak on działa, jak funkcjonuje, jakie są pracownie, kto tu trafia?
My mamy 50 podopiecznych. To są dorosłe osoby z niepełnosprawnością od 16 roku życia wzwyż. Ale my tutaj takich młodych nie mamy, mamy raczej osoby takie, które już mają swoje lata. Bo większość osób to są te osoby, które przybyły do nas w 2006 i jakoś się z nimi nie rozstajemy. 50 osób to jest dość duży warsztat. Zatrudniamy 18 osób i to są terapeuci, którzy pracują w 10 pracowniach. Jest rehabilitant, jest psycholog, księgowa, pracownik socjalny, kierowca, no bo mamy busa. To chyba nie zapomniałam o nikim. Jeszcze dodatkowo mamy zajęcia z muzykoterapii i z choreoterapii od niedawna. Nasi uczestnicy również korzystają z basenu kąpielowego, który jest tutaj w pobliskim gimnazjum. Jakie mamy pracownie? To są dwie grupy pracowni gospodarstwa domowego, pracownia multimedialno-biurowa, pracownia robótek ręcznych i plastyki, pracownia ceramiki artystycznej, przygotowania zawodowego, stolarska, technik różnych, porządkowa i zdobniczo-introligatorska. Więc mamy 9 pracowni, ale jedna jest podwójna. Dlatego w sumie jest 10 grup terapeutycznych, więc 10 terapeutów musi pracować. No, jeśli idzie o rehabilitanta, to oczywiście zajmuje się tą fizjoterapią. Pewnie pan zwrócił uwagę, że tu mamy rozłożony stół do tenisa stołowego. No i rehabilitant też prowadzi zajęcia na basenie, zajęcia, współpracuje z choreoterapeutą, z muzykoterapeutą, także ten zakres jego obowiązków jest dość szeroki.
Jaki jest cel działania tego WTZ-a? Pewnie podobny jak innych, czyli aktywizacja osób o określonej niespełnosprawności do takiego stopnia, aby trochę się usamodzieliły.
No tak, no takim celem przypisanym warsztatom to jest przede wszystkim to, żeby osoba, która jest w warsztacie, mogła pójść na rynek pracy. Najpierw to może być zakład aktywności zawodowej, to może być zakład pracy chronionej, to może być wolny rynek pracy w następnej kolejności. No z tym jest bardzo trudno. I rzeczywiście w tej chwili jest zapotrzebowanie na pracowników, ale trzeba tu powiedzieć, że my mamy osoby, które aż taką sprawnością nie dysponują, no ale próbujemy mimo wszystko i kilka osób udało się zatrudnić. Bejur, czyli Zakład Pracy Chronionej, tam do tej pory, czyli parę już ładnych lat, pracuje dwóch naszych byłych podopiecznych i w Impelu pracuje jedna podopieczna. No ze względu na to, że brakuje trenerów pracy i takiej dodatkowej opieki dla osób, które wyruszają w ten świat pracy, no to tak niektóre osoby z powodów emocjonalnych nie radzą sobie. No ale staramy się opiekować nawet tymi, którzy odeszli.
Chciałem zapytać o finansowanie działalności. Tu istotny jest 1%, czy wprost przeciwnie, ten 1% jest tylko skromnym dodatkiem do pieniędzy pozyskiwanych gdzie indziej?
Ten 1% dla warsztatu jest bardzo ważny i przez te wszystkie lata, kiedy warsztat funkcjonuje, to właśnie stowarzyszenie, zbierając 1%, uzbierało pieniążki i dzięki temu na przykład pomogło nam ostatnio wyremontować dach. To jest koszt ponad 20 tysięcy. Pomogło nam wyremontować, a właściwie wybudować zupełnie nową pracownię stolarską. To jest koszt prawie 90 tysięcy. Kiedy my realizujemy projekty, w których uczestniczą nasi podopieczni, to też stowarzyszenie zawsze wkład własny wykłada. I kiedy nam brakuje na prąd, na wodę pod koniec roku kalendarzowego, zwykle jest taki problem, to zawsze stowarzyszenie nam pomagało. W tej chwili stowarzyszenie jest w kłopocie. W kłopocie finansowym, myślę, że mogę o tym powiedzieć, bo ze Skarbu Państwa stowarzyszenie otrzymało budynek na Wojska Polskiego, który jest przysposabiany w kierunku utworzenia ośrodka oparcia społecznego, w którym planowano do góry, żeby powstało mieszkanie chronione i pokój wytchnienia. Na dole miał powstać taki klub integracyjny, no ale troszeczkę plany się zmieniły ze względu na to, że no nie ma skąd pozyskać właśnie finansowania. Inwestor i kto tylko może, to nam tam pomógł, ale brakuje pieniędzy na wykończenie i stowarzyszenie ciągle poszukuje tych środków. Pomagała nam tutaj Gazeta Nowosolska, Krąg, ale jakoś tak to niewiele się ruszyło. Także stowarzyszenie, powiedzmy tak subtelnie, ma naprawdę braki finansowe i musi je uzupełnić, a przede wszystkim spłacić pana, który wykonuje te inwestycje, wykonawcę. No i troszeczkę trzeba było zmienić plany ze względu na to, że warsztat, jako chyba jedyny z niewielu, ma 16 osób oczekujących do warsztatu. Niektóre osoby czekają tu po 4 lata. I to jest po prostu nieludzkie tak trzymać je w niepewności, bo pamiętajmy, że one czekają, nie bywając nigdzie, tylko siedzą w domu i czekają, aż to miejsce się zwolni. I w związku z tym będziemy zabiegać w tym roku, będziemy pisać wniosek o poszerzenie warsztatu o kolejne 2 grupy i te 2 grupy będą ulokowane tam właśnie w tym nowym budynku. Ale cały czas jeszcze ten budynek trzeba wykończyć. Tam trzeba zainstalować schodowłaz, dwa schodowłazy, o ile wiem. Tam trzeba jeszcze wyposażyć i dół, i górę. No, także borykamy się z problemami finansowymi i to wiem, że pani prezes to po nocach nie może spać z tego powodu tak naprawdę, bo przecież to trzeba, ludzie czekają, ludzie do nas dzwonią, pytają, ale na razie sprawa jeszcze nie jest załatwiona.
Tak czy tak, wydaje mi się, że przyszłość stowarzyszenia rysuje się raczej jasno. Jeśli pokonacie kłopoty finansowe, to ta działalność będzie się rozwijać. Więcej powiem, nawet gdyby te kłopoty jeszcze przez jakiś czas miały trwać, to pomocnych dłoni w Nowej Soli nie powinno zabraknąć.
Niby nie powinno. Jak się dowiaduję od moich koleżanek i kolegów z innych warsztatów terapii zajęciowej, to jednak oni zawsze mają jakieś dodatkowe wsparcie. Mówię tutaj też o wsparciu finansowym, od władz gminnych, od władz powiatowych. Natomiast tutaj mam nadzieję, że też takie wsparcie, nie tylko słowne, otrzymamy. I przede wszystkim pani prezes ma taką nadzieję, bo to nie może być tak, że ktoś, kto działa społecznie 12 czy 13 lat, naprawdę społecznie, i wszystkie panie z zarządu stowarzyszenia, nie mogą uzyskać żadnej pomocy. No stowarzyszenie, kiedy było w stanie być samowystarczalne, to naprawdę było. Ale w tej chwili to już jest sprawa taka gardłowa, że to po prostu bez pomocy władz to nie poradzimy sobie. A już jest prawie wszystko na ukończeniu, już budynek jest piękny. Szkoda, że w radiu tego nie można pokazać, ale w budynku to tam ostatnie takie muśnięcia i już jest właściwie gotowy do użytku.
Wielokrotnie pada i o tym na zakończenie chciałem porozmawiać. Pani prezes. Mam wrażenie, że to osoba, która jest takim dobrym duchem stowarzyszenia.
No oczywiście, to jest osoba, która poświęciła wiele, wiele lat na to, żeby to stowarzyszenie funkcjonowało. Żeby też o tym stowarzyszeniu wszyscy wiedzieli, że my istniejemy. I o tym, że żyją, że istnieją, że coś potrafią, że bardzo wiele potrafią nasi uczestnicy. Bo chciałabym też powiedzieć, że my jakby bardzo dużo rzeczy, na przykład tutaj z tak zwanej produkcji, czyli efektów terapii, sprzedajemy. I dzięki sprzedaży tej pracy mamy specjalne konto i dzięki sprzedaży tej pracy na przykład już jesteśmy w stanie wyjechać za zarobione pieniądze na wycieczkę taką dwudniową. Stać nas na to, żebyśmy sobie pojechali do kina czy po jakieś zakupy. Także myślę, że też my się staramy, my terapeuci i uczestnicy, żeby coś dać od siebie. I też był taki okres, że przez kilka lat staraliśmy się pomagać psom w domu tymczasowym opieki nad zwierzętami. Cały czas zresztą do tej pory gotujemy raz w tygodniu jedzenie dla tych psów z dwóch domów takich. I też nasi uczestnicy jeździli tam na takie warsztaty, wybudowali płot do wybiegu dla psów. Kompanie pomagali w budowaniu kojców, w wylewaniu tych wylewek takich do kojców, wyprowadzali te psy. Teraz ostatnio nie mieliśmy takich możliwości, ale tak było, więc staraliśmy się coś zrobić. Jeżeli ktoś nas o coś poprosi i wiemy, że my musimy jakby odwzajemnić uzyskaną wcześniej pomoc, to też my się staramy pomóc takim osobom. Trafiają do nas też osoby zupełnie przypadkowe, osoby chore, na przykład, które nie są naszymi podopiecznymi i też w jakiś sposób tutaj nie zostawiamy ich samych.